Proszę Państwa, warto sobie uświadomić, że od zmian 1989 roku minęło już 23 lata. To jest okres długi i w tym okresie uzyskaliśmy bardzo poważny postęp. Nie wolno temu przeczyć. Ale warto też odwołać się do pewnych porównań. 23 lata po II wojnie światowej był rok 68. Europa w 45 roku kompletnie pod każdym względem zrujnowana. Była nie tylko odbudowana, ale także kwitła. I można powiedzieć, że dobrobyt powodował już daleko idące zmiany, także kulturowe. Można mówić o nawet pewnego rodzaju dławieniu się dobrobytem. Bardzo wiele problemów społecznych, a także politycznych, militarnych, bo przecież było zagrożenie sowieckie, było rozwiązanych. Natomiast jeżeli my spojrzymy na to wszystko, co wiąże się z Polską, z naszą wspólnotą, to z tym rozwiązywaniem problemów jest naprawdę nie najlepiej. No bo po pierwsze jest kwestia naszej przyszłości. Przyszłości, czyli nowych Polaków, przyrostu naturalnego. Polska się zwija, czyli ten wielki problem jest nierozwiązany. Jest problem pracy, bardzo ściśle z tym poprzednio wymienionym związanym. W Polsce brakuje w tej chwili, jeżeli podliczyć emigrację i bezrobocie, 4 milionów miejsc pracy. No powiedzmy, że zawsze jest jakieś bezrobocie, zawsze jest jakaś emigracja, 3,5 milionów miejsc pracy. To są sprawy zupełnie niezałatwione. Brakuje milionów mieszkań. Mamy najgorsze tutaj wskaźniki w Europie. Sprawa całkowicie niezałatwiona. Brakuje polityki prorodzinnej. Jeśli przejdziemy do sprawy starszego pokolenia, to mamy bardzo złe perspektywy, jeżeli chodzi o emerytury. Mamy perspektywy załamania się systemu emerytalnego. Mamy fatalny stan służby zdrowia. Mamy fatalny stan oświaty, zadziwiającą politykę kulturalną. Brak takiej polityki wobec rolnictwa i wsi, która spowodowałaby, że te sprawy nie byłyby, a ciągle są wyzwaniem dla Polski. Wreszcie mamy do czynienia z obniżeniem poziomu bezpieczeństwa Polaków, z lekceważeniem przez wymiar sprawiedliwości ludzkiego życia, zdrowia, ale także lekceważeniem korupcji, nadużyć. No, sprawa Amber Gold jest tutaj znakomitym tego przykładem. Opozycja w takiej sytuacji patrzy na rząd. Patrzy na rząd i zadaje sobie pytanie, czy rząd prowadzi do rozwiązania, swoją polityką prowadzi do rozwiązania tych problemów. Otóż mamy w tej chwili najdłuższe rządy w okresie tego 23-lecia. Rządzą już właściwie 5 lat. I te problemy nie są rozwiązywane. Co więcej, nie są rozwiązywane nawet te problemy, które rozwiązać wydawałoby się jest łatwo, bo są na to środki, środki europejskie. Mamy taki stan, że problemy transportu w żadnym razie nie zostały rozwiązane. Autostrad jest, co kot napłakał. Za to mamy bankructwa nieopłaconych przedsiębiorców. Mamy sytuację zupełnie zdumiewającą. To, co zostało wybudowane, jest niezwykle drogie. Jeszcze do tego bankrutują przedsiębiorstwa. I tego rodzaju sytuacja, no choćby w hydrologii, jest we wszystkich innych dziedzinach. Jest jeszcze kwestia energetyki. Można by to mnożyć, mnożyć i mnożyć. I wobec tego my, jako w istocie jedyna, nie tylko największa, ale w istocie jedyna partia opozycyjna, bo ta opozycyjność innych jest, powiedzmy sobie, dosyć szczególna, musimy podjąć decyzję. Ograniczać się do funkcji właściwej dla opozycji, czyli funkcji krytycznej, kontrolnej, bo właśnie po to opozycja w demokracji istnieje, czy też próbować tą funkcję rozszerzyć o propozycje o charakterze pozytywnym. Ja chcę podkreślić, że myśmy właściwie przez cały czas to robili. Tych propozycji było bardzo dużo. Ale teraz przechodzimy do ofensywy w tej sprawie. Przedstawiamy propozycję pakietową. Przedstawiamy propozycje odnoszące się do różnych dziedzin życia. Przedstawiamy propozycje, których wprowadzenie w życie zmieniłoby kształt naszego życia społecznego. I przynajmniej w jakiejś mierze przybliżyłoby rozwiązanie tych głównych problemów, o których tutaj mówiłem. Podkreślam, to nie są problemy wszystkie, ale to są problemy bardzo ważne. Jakie to są tutaj propozycje i w związku z tym, jakie są tutaj także sprawy, te, do których możemy odnieść się już dzisiaj, bo ten katalog będzie z całą pewnością rozszerzany. Otóż po pierwsze, żeby w ogóle cokolwiek w Polsce zrobić, ja już to kiedyś mówiłem, ale to powtarzam, trzeba w Polsce zorganizować na nowo finanse publiczne. Trzeba zmienić system podatkowy. Bez tej zmiany będziemy mieli do czynienia z mechanizmem, który ciągle zmniejsza swoją wydajność, który narusza reguły rynkowe, który prowadzi do różnego rodzaju patologii. Stąd proponujemy nową ustawę, która połączy PIT i CIT w jednej ustawie i nową ustawę o VAT. Nie proponujemy nowej ustawy o akcyzie, bo ona jest stosunkowo świeża i można powiedzieć, że działa prawidłowo. Na czym mają polegać tutaj zmiany? Jeżeli chodzi o ustawę odnoszącą się do podatków od dochodów, to przede wszystkim ma być zmniejszone zasadniczo ryzyko interpretacyjne. Ona ma być bardzo doprecyzowana. Deklaracje podatkowe mają być bardzo uproszczone. Mają być precyzyjnie określone koszty pracy, te koszty, które można odliczyć od dochodu. I wreszcie to, co jak sądzę najważniejsze, to ma być ustawa proinwestycyjna. Czyli krótko mówiąc, to, co przedsiębiorstwo inwestuje, nie jest opodatkowane. To jest różnica naprawdę bardzo, bardzo poważna. Zmiana daleko idąca. Ale muszę też dodać, że w ogóle ta zmiana jest daleko idąca sama przez się, bo obecny system podatkowy jest, można powiedzieć, omszały, już tak bardzo omszały i zardzewiały, że właśnie w gruncie rzeczy nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje, prowadzi do bardzo daleko idącej represywności wobec tych, którzy, można powiedzieć, zostali wyznaczeni do płacenia podatków, a zostawia jednocześnie wielką strefę nieopodatkowaną. Jeżeli chodzi o VAT, to my zatrzymujemy ten wzrost VAT-u, który dzisiaj jest planowany nawet do 25%, ale jednocześnie rejestracji mają podlegać wszystkie podmioty prowadzące w Polsce działalność gospodarczą, rejestracji podatkowej, to rodzi obowiązek podatkowy, a także obowiązek płacenia podatków i to ma zlikwidować zjawisko, które dzisiaj występuje w szerokiej skali, to znaczy, że legalnie, wbrew zasadom konkurencji rynkowej, pewna część działalności gospodarczej w Polsce, szczególnie podmiotów zagranicznych, jest w gruncie rzeczy nieopodatkowana. I to oczywiście szkodzi i finansom publicznym, jednocześnie szkodzi w wielkim stopniu konkurencji, szkodzi polskim przedsiębiorcom. To jest ta zmiana, jeżeli chodzi o VAT, najbardziej istotna. Chcemy także, jakby niezależnie od tego, wprowadzić podatek obrotowy, jeżeli chodzi o wielkie sieci sprzedaży, wielkie sieci sklepów i jeżeli chodzi o banki. No tutaj rzecz w tym, że banki, w szczególności zagraniczne i te sieci, które w ogromnej większości są zagraniczne, po prostu nie płacą podatków. Nie płacą podatku dochodowego, bo nie wykazują dochodów, są różnego rodzaju gry, transfery. My po prostu poprzez podatek obrotowy chcemy tą sytuację zmienić. I tutaj to jest rozwiązanie, które być może będzie można stosować tylko przejściowo, czy będzie trzeba stosować tylko przejściowo, ale ponieważ potrzebujemy więcej pieniędzy, potrzebujemy stabilizacji finansów publicznych, to z całą pewnością jest ono potrzebne. Następna sprawa to jest sprawa pracy. My widzimy ten ogromny problem, widzimy jego aspekty i w związku z tym uważamy, że państwo powinno tutaj wykazać się aktywnością, że sam rynek tej sprawy nie załatwi. Chociaż oczywiście mechanizm rynkowy, mechanizm zwiększania popytu, zwiększania produkcji jest tutaj zasadniczy. Stąd propozycja 10-letniego planu walki z bezrobociem, pracy dla Polaków. Jakie są założenia tego planu? To jest plan stworzenia 1 200 000 nowych miejsc pracy w ciągu 10 lat, przy czym to są miejsca pracy przede wszystkim w miastach poniżej 50 000 mieszkańców, na terenie wsi i w tak zwanych gminach ekonomicznie zdegradowanych. Te tereny mają być określone corocznie przez Radę Ministrów. Jakie jest założenie o charakterze już czysto ekonomicznym? Bo oczywiście to ma swoje cele społeczne, ale jest tutaj także przesłanka o charakterze ekonomicznym. Otóż na tych terenach małe przedsiębiorstwa, małe i nawet średnie, mają bardzo duży stopień wrażliwości nawet na tak zwane marginalne instrumenty ekonomiczne. Czyli nawet tam, gdzie chodzi o niewielkie sumy, żeby już tak najprościej to określić, można uzyskiwać nowe zatrudnienie. Przy pomocy około 10 różnych instrumentów, począwszy od instrumentów tego typu jak stypendia, skończywszy na zwolnieniach podatkowych, dopłatach, mamy zamiar to zrobić. Zapytacie, czyim kosztem, skąd pieniądze. A więc przede wszystkim trzeba całkowicie zrezygnować z zupełnie bezsensownych szkoleń. To jest wielkie marnowanie pieniędzy i wielkie nabijanie kabzy firmom, które w gruncie rzeczy niczego nie wnoszą. A poza tym zlikwidacja pewnych zwolnień podatkowych da tutaj sumę, które łącznie się złożą na ten fundusz. Ten 10-letni plan, jeżeli uwzględnić skutki większego zatrudnienia, a więc także skutki podatkowe, ma mieć charakter neutralny budżetowo. Czyli krótko mówiąc, nie chodzi o zwiększanie wydatków państwa, przynajmniej w dłuższym okresie czasu, o obciążanie finansów publicznych. Powtarzam, można założyć z bardzo dużą dozą pewności, że ten plan będzie funkcjonował. Dalej mieszkania. Tu też nasze doświadczenie ostatnich 23 lat pokazuje, że sam rynek tej sprawy nie załatwi. W Polsce buduje się rocznie, czy oddaje się rocznie raz 130 000 mieszkań, jak ostatnio, poprzednio było 160 000, ale to jest ciągle co najwyżej połowa, właśnie mniej niż połowa tego, co być powinno. Państwo musi tutaj interweniować, oczywiście nie w ten sposób, o jakim mówił Tusk, mówiąc, że państwo nie może budować mieszkań. Oczywiście my w żadnym wypadku nie chcemy, żeby państwo budowało mieszkań. Ale powinno być program mieszkaniowy jako ustawa. Ustawa, która też będzie, jeżeli chodzi o jej wykonywanie, weryfikowana corocznie. I chcemy, żeby istniał fundusz, ale podkreślam, nie fundusz o charakterze budżetowym, chociaż pewne elementy majątku państwowego, w szczególności tereny, mogą być tam wprowadzone, a po prostu fundusz, który dzięki niewielkim wpływom ze strony państwa, chodzi o pieniądze, a dokładnie o połowę pieniędzy z podatków od budownictwa mieszkaniowego, ma zapewnić wysokie bezpieczeństwo lokat i w ten sposób ma zbierać z rynku, gdzie jak wiele wskazuje, paradoksalnie także afera Amber Gold to wskazuje, jest wiele pieniędzy i te pieniądze można by zebrać. I wziąwszy pod uwagę tanie, czy też przekazywane pod tytułem daremnym działki, to razem wziąwszy może prowadzić do tego, że budownictwo mieszkaniowe ruszy. Ale do tego potrzebna jest także inna instytucja, którą chcemy powołać, a mianowicie kasy mieszkaniowe. Ludzie będą tam odkładać niewielkie sumy, przy czym jeżeli będą robić to przez dłuższy czas regularnie, to będą nagradzani premiami państwowymi. To też jest pewien wydatek ze strony państwa, ale wydatek niewielki. I to będzie prowadziło do uzyskiwania na tą pozostałą część taniego kredytu finansowanego z tego funduszu. Razem wziąwszy, to powinno znacznie przyspieszyć budownictwo mieszkaniowe, a przede wszystkim dać szansę także ludziom, którzy nie mają takich wielkich środków. Kolejna sprawa to jest po budownictwie mieszkaniowym, to jest sprawa rodziny. Proszę Państwa, nie było dotąd i nie ma, poza tymi decyzjami, które podejmował nasz rząd, poważnej polityki prorodzinnej. Otóż my chcemy taką politykę zacząć prowadzić, proponujemy ją w następującym wymiarze. Po pierwsze, mamy tutaj do czynienia z propozycją odnoszącą się do kwestii podatkowych. Po pierwsze, za każde kolejne dziecko stawka ta odliczeniowa będzie podnoszona o 50%. Po drugie, odliczać będzie można także od składek, czyli te najbiedniejsze rodziny, które nie mają z czego odliczać, też będą mogły odliczać. Po trzecie, odliczenia zaczynają się od dnia poczęcia dziecka, czyli są jakby o 9 miesięcy wydłużone. Poza tym ma być także ulga na zakup podręczników. Dalej, osoby, które prowadzą własne przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, będą mogły mieć opłacane urlopy wychowawcze, jeżeli rezygnują z pracy ze względu na wychowanie dziecka. Znaczy mają opłacane składki na fundusz emerytalny. Za ten okres tam są pewne ograniczenia dotyczące wielkości tych składek, ale generalnie rzecz biorąc tutaj następuje poważna, daleko idąca zmiana. Dalej mamy bon rodzinny. Dla biedniejszych rodzin można będzie przekazywać bony w wysokości do 300 zł na przedszkola, na żłobki. Wreszcie karta praw rodziny wielodzietnej to jest sprawa przywilejów dla rodzin wielodzietnych, przywilejów, jeżeli chodzi o darmowe korzystanie z różnego rodzaju instytucji sportowych, kulturalnych. Chodzi o to, żeby to tak nie obciążało. Przechodząc do sprawy starszego pokolenia, mamy sprawę emerytur. Tu po pierwsze, to co żeśmy mówili, 60 i 65 lat. Wracamy do tych terminów przy pełnym prawie pracy do 67 roku życia. My, od razu to mówię, zakładamy, że wielu ludzi będzie chciało z tego prawa skorzystać. Że to nie jest pełna rezygnacja z dłuższej pracy, ale nie może być tutaj w żadnym wypadku przymusu. Po drugie, rezygnujemy z opodatkowania rent i emerytur do 1000 zł, czyli za pierwszy 1000 zł nie płaci się podatku. To jest sprawa znacząca, w szczególności dla tych emerytów najbiedniejszych. I wreszcie sprawa o charakterze ustrojowym, o szczególnie wielkim znaczeniu. My chcemy przywrócić możliwość wyboru między ZUS-em a OFE. Dzisiaj znaczna część społeczeństwa zorientowała się w końcu, że została wprowadzona w błąd i że po prostu OFE oznacza perspektywę emerytur no już nie niskich, tylko w gruncie rzeczy żadnych, czy prawie żadnych. I że, krótko mówiąc, trzeba się zastanowić, czy być w dalszym ciągu w OFE, czy jednak wrócić do ZUS-u. No, to jest oczywiście sprawa także ważna dla budżetu państwa. My chcemy przeprowadzić i zobowiązać do tego w ustawie kampanię wyjaśniającą, bo pamiętamy to wielkie oszustwo sprzed kilkunastu lat, i jednocześnie pozwolić na to, żeby każdy mógł powrócić, z tym, że powrót jest już tutaj ostateczny. Chcemy także postawić przed opinią publiczną jeszcze jedną sprawę. Także ZUS przechodzi w tej chwili na emerytury kapitałowe. W 2014 roku ma być ostateczne przejście na emerytury kapitałowe. Czyli takie emerytury, gdzie stawka jest określona, ale świadczenie nie. To jest rezygnacja, tak, to, czy dokładnie to jest skutek rezygnacji z zasady solidarności społecznej. Otóż te pieniądze są własnością tych, którzy je odkładają i w związku z tym my nie możemy arbitralnie podejmować decyzji, żeby z tej własności ludzie rezygnowali, chociaż muszą zdawać sobie sprawę i to też muszą być w tej sprawie odpowiednio poinformowani, że mogą też dostać dzięki temu bardzo niskie emerytury. Ale chcieliśmy zaproponować społeczeństwu w referendum powrót do systemu solidarnościowego. Tam są jeszcze także inne propozycje, możliwość wprowadzenia takiego częściowego systemu solidarnościowego, emerytura państwowa, ale to są jeszcze propozycje do dyskusji. Dalej, proszę Państwa, służba zdrowia. Służba zdrowia to zgodnie z zapowiedziami likwidacja Narodowego Funduszu, przejście na finansowanie budżetowe, minister zdrowia za to odpowiada, inspektorat ministra zdrowia na terenie województw. O co tutaj chodzi? Suma, która jest w tej chwili przeznaczana na służbę zdrowia, jest zbyt mała. Ale oszukiwalibyśmy społeczeństwo, gdybyśmy powiedzieli, że można ją w krótkim czasie zdecydowanie zwiększyć. A ta suma jest w wielkiej części marnowana. Ja odniosę się do podziału pieniędzy w tym roku, czy właściwie na przyszły rok, proponowanym na Mazowszu. Otóż to jest podział pieniędzy, gdzie szpitale pełnowymiarowe, które zapewniają pełną opiekę lekarską, dostają minimalny wzrost, właściwie mniejszy niż inflacja, czyli tak naprawdę spadek. Natomiast prywatne przedsięwzięcia mają nawet do 60% wzrostu. Chociaż wiadomo, że to są przedsięwzięcia, które tylko w bardzo ograniczonym stopniu i z wyraźnym nastawieniem na zysk realizują zasady zadania służby zdrowia. No poza tym jest gołym okiem widoczna preferencja polityczna związana z władzami województwa, władzami samorządowymi województwa mazowieckiego. Tego rodzaju sytuacje przy budżetowych zasadach są w każdym razie nieporównanie trudniejsze do przeprowadzenia. Kontrola jest nieporównanie mocniejsza. W tej sprawie jest całkowicie przygotowana ustawa, dokładnie jak to zrobić, w jaki sposób zlikwidować fundusz i tak dalej, i tak dalej. Kolejna sprawa, proszę Państwa, to jest oświata. My mamy tutaj stan następujący. Wszelkiego rodzaju wymogi nowoczesności, wymogi postępu, rzeczywistego postępu, takiego, który daje dobrą pozycję w światowym wyścigu, są związane, można powiedzieć, w 100% z poziomem oświaty, bo decydują ludzkie głowy. Dzisiaj ekonomiści obliczają, że 80% potencjału państw wysoko rozwiniętych to jest potencjał w ludzkich głowach. To są skumulowane umiejętności, różnego rodzaju wiedza, umiejętność współpracy, etc., etc. Dzisiejsza szkoła tego nie zapewnia. Ja wiem, że już mówią niektórzy, popierał kiedyś gimnazja, dzisiaj chce je likwidować. Tak, proszę Państwa, popierałem, bo uwierzyłem. Byli ludzie, którzy mnie przekonywali. Ja rzeczywiście wtedy uwierzyłem, że ten system będzie lepszy. Dzisiaj wiem, że się myliłem i co więcej, myliliśmy się wszyscy, którzy to poparli. Skutki są fatalne i dlatego trzeba wprowadzić następujące zmiany. Oświata od 7 roku życia, 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum, odbudowa szkolnictwa zawodowego, zarówno jeżeli chodzi o technikę, jak i takie sensu stricto szkoły zawodowe. One po prostu są potrzebne, co do tego nie ma dzisiaj żadnej wątpliwości. Jest zapotrzebowanie też na tego rodzaju pracowników. Rezygnacja z systemu testowego przy maturach. Ma być sprawdzana rzeczywista wiedza, a nie stopień przygotowania do testów. Przywrócenie gabinetów lekarskich w szkołach. Status nauczyciela jako pracownika państwowego. To jest niesłychanie wręcz ważne. Ustawowe zapewnienie, że historia, język polski i religia będzie wykładana w pełnym wymiarze we wszystkich szkołach. 3 podręczniki do wyboru, przy czym Szkoła ma wyznaczyć jeden podręcznik. Ministerstwo wyznacza tylko 3 podręczniki. Koniec tego gigantycznego bałaganu, jeżeli chodzi o podręczniki, o sposób wykształcenia, o przekazywanie informacji. Różne grupy, różne lobby mogą forsować swoje wizje polskiej historii, swoje kompleksy grupowe, przekazywać, że tak powiem, do młodszemu pokoleniu, i to wcale nie własnym dzieciom, nie ludziom z własnego środowiska, tylko ludziom zupełnie innym. Z tym trzeba zdecydowanie skończyć. I wreszcie umocnienie pozycji kuratoriów. Kuratoria powinni mieć przynajmniej tyle władzy, że bez ich zgody nie można likwidować szkół. To jest sprawa niesłychanie wręcz ważna i musi być w tej chwili przyjęta taka zasada, bo w przeciwnym razie sprawa likwidacji szkół staje się nie sprawą polskiej oświaty, tylko sprawą z jednej strony braków finansowych w samorządach, które są obiektywne. Ja w żadnym wypadku nie mogę do samorządowców o to mieć pretensje, ale z drugiej strony także sprawą różnego rodzaju nacisków lobbystycznych, różnego rodzaju związków, które powodują, że jedna szkoła nie wiedzieć czemu zostaje, inna lepsza zostaje zlikwidowana, etc., etc. To musi być całkowicie okiełznane, a skala tego jest duża. 2500 szkół w tym roku to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Teraz, proszę Państwa, kultura. My musimy tutaj wrócić do takiej polityki kulturalnej, która po pierwsze będzie zachowywała dotychczasowy dorobek instytucjonalny. To samo zjawisko, które dotyczy szkół, dotyczy w tej chwili także instytucji kulturalnych. One są w ramach oszczędności likwidowane. Ten proces musi być zdecydowanie zatrzymany. Chodzi także o status pracowników kultury. My obroniliśmy rok temu ich status pracowników państwowych i chcemy w dalszym ciągu tego statusu bronić. I sprawa druga, w tej chwili Ministerstwo Kultury prowadzi politykę wspierania, powiedzmy sobie, dosyć kontrowersyjnej twórczości. Kontrowersyjnej i nic nie wnoszącej, bo jest to jest takie naśladownictwo niekiedy wydarzeń, które miały miejsce na zachodzie Europy przed 90 laty albo i dawniej. Różnego rodzaju skandale i tak dalej, i tak dalej. Chcemy tutaj powrócić do promowania dziedzictwa narodowego w najlepszym tego słowa znaczeniu. Rolnictwo. Oczywiście dopłaty. Trzeba walczyć o równe dopłaty dla polskich rolników. I druga ważna sprawa, chociaż oczywiście propozycji jest więcej, to jest sprawa budowy spółdzielni rolniczych, takich, które w dobrych warunkach mogłyby integrować produkcję, ale także sprzedaż, to znaczy ratować rolników i jednocześnie bardzo prawdopodobne, że obniżać ceny produktów rolnych. To są w tej chwili sprawy bardzo, bardzo ważne. Wreszcie kwestie bezpieczeństwa, walki z korupcją. Po pierwsze, zaostrzenie kar tam, gdzie są przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a więc zabójstwo, pobicie ze skutkiem śmiertelnym i takie zdefiniowanie tego pobicia, żeby ewidentne zabójstwa nie były sądzone jako traktowane jako pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Bo jeżeli kilku ludzi katuje kogoś w sposób wyjątkowo brutalny, to jest oczywiste zabójstwo, a nie żadne pobicie ze skutkiem śmiertelnym. I to jest nawet zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Mamy wiele bulwersujących wyroków i bulwersujących sytuacji, jeżeli chodzi o tego rodzaju przestępstwa. Mamy sytuację, w której przestępcy po niewielkim wyroku wychodzą i kpią sobie w żywe oczy albo wysyłają kpiące SMS-y do rodzin swoich ofiar, jeżeli one nie żyją, albo też do ludzi, którzy ponieśli bardzo ciężkie szkody na zdrowiu i są na przykład całkowicie unieruchomieni po ciężkim pobiciu. Tego rodzaju sytuacja musi być zniesiona jednoznacznie. W żadnym wypadku nie może być tak, żeby ktoś, kto komuś zniszczył życie, sam w gruncie rzeczy zapłacił za to jakimś incydentem w życiu. A dla ludzi z tych środowisk to parę lat więzienia to jest co najwyżej incydent. Krótko mówiąc, tu kary będą zdecydowanie zaostrzone. Będziemy to proponowali. Ale także zdecydowane zaostrzenie kar za korupcję i różnego rodzaju nadużycia, choćby to jak te w Amber Gold. Tu muszą być kary rzeczywiście ciężkie, one są stosowane na świecie, są także kary za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, choćby te ostatnie sprawy Polaków w Wielkiej Brytanii to pokazały, są nieporównanie cięższe niż w Polsce. W Wielkiej Brytanii co druga kara za zabójstwo to jest dożywotnie więzienie. Otóż to musi być zmienione, ale musi być zmieniona i tutaj jest potrzebna zmiana konstytucji, będziemy ją proponowali, także jeszcze jedna zasada. U nas nie stosuje się po 1989 roku kary konfiskaty mienia, a to jest w gruncie rzeczy niezwykle skuteczna kara, jeżeli chodzi o walkę z nadużyciami gospodarczymi, z przestępstwami gospodarczymi. A te przestępstwa gospodarcze nie bez udziału, wsparcia także ludzi z rządzącej partii, no wszyscy widzieliśmy ten samolot ciągnięty na sznurze. Sądzę, że to zdjęcie przejdzie do historii Polski i będzie w jakiejś mierze symbolem tych rządów, które mamy dzisiaj. Otóż te nadużycia naprawdę straszliwie obciążają polską gospodarkę. Straszliwie zmniejszają nasze możliwości, nasze tempo rozwoju, realizację tych przedsięwzięć, na które są pieniądze. Powtarzam, środki europejskie są wykorzystywane w sposób skrajnie nieefektywny właśnie w głównej mierze z tego powodu. Trzeba z tym zacząć twardo walczyć. Polska ma przed sobą jeszcze wiele innych problemów, o których tutaj już wspominałem, mówiąc o rządzie Tuska. Otóż te sprawy też będą przez nas podniesione. To jest początek. To jest początek tej naszej ofensywy. To jest początek, który ma mieć jeden cel. Alternatywa. Zbudowanie pełnej alternatywy, innego sposobu rządzenia naszym krajem. Bo ten sposób, który widzimy od 5 lat i nikt rozsądny nie może tego zakwestionować, całkowicie zawiódł. Dziękuję bardzo.